Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Magister.
Skromny. Magister?
Tak.
Nie wiem, dlaczego rozpędziłem się, ale życzę, bo pewnie doktorat to jest taka rzecz, którą zawsze można zrobić.
Oczywiście.
Jakoś tak sobie wbiłem do głowy, mogłem zapytać wcześniej. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, bo nie przecież o stopniach naukowych czy tytułach naukowych będziemy rozmawiać. Zacznę od gratulacji. Wczoraj otrzymał pan nagrodę. To się zbiega ładnie w czasie, bo ma pan w tym roku 35-lecie pracy w Muzeum Ziemi Lubuskiej. No i wczoraj nagroda kulturalna prezydenta miasta. Sympatyczny akcent chyba.
Oczywiście, to jest bardzo miłe. To druga nagroda prezydenta miasta, którą otrzymałem w swojej karierze zawodowej. Poprzednia została mi przyznana chyba z 15 czy 16 lat temu. W międzyczasie się troszeczkę zestarzałem, ale nadal pracuję w instytucji, przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej, bo zaczynałem tam rzeczywiście w roku 1982 jako bardzo skromny młody asystent. Później byłem kierownikiem działu sztuki współczesnej, przez 18 lat pełniłem obowiązki zastępcy dyrektora muzeum, a od 2 lat zarządzam Muzeum Ziemi Lubuskiej.
I Muzeum Ziemi Lubuskiej na pewno zmieniło się i w pańskich oczach, i w oczach wszystkich na przestrzeni tych 35 lat. Z jednej strony można powiedzieć szmat czasu, z drugiej strony Muzeum Ziemi Lubuskiej to przecież taka instytucja, która jest wpisana w pejzaż Zielonej Góry i ja myślę, że mało kto wyobrażałby sobie, że nagle muzeum znika z naszego miasta.
Ja myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby muzeum funkcjonowało w tym mieście. I te nasze marzenia, myślę tutaj nie tylko o moich marzeniach, ale przede wszystkim o pasji moich pracowników, którzy rzeczywiście chcą, aby ta instytucja się rozwijała, aby zmieniała swoje oblicze. I takie perspektywy są widoczne jak najbardziej. W tej chwili nasz wniosek aplikujący o dotację na rozbudowę muzeum jest w ministerstwie. Niebawem myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca będą rozstrzygnięcia. I o ile rzeczywiście udałoby nam się zdobyć te 18 milionów.
Niebagatelna kwota.
To instytucja diametralnie zmieni swoje oblicze, podnosząc rzeczywiście poziom merytoryczny naszych ekspozycji. Bo to, co zamierzamy zrobić, to nie tylko tutaj sprawienie lepszych warunków dla zwiedzających, ale myślę, że takie wyzwania jak stworzenie na przykład ekspozycji dotyczącej historii naszego miasta, historii ziemi lubuskiej z uwzględnieniem właśnie naszej obecności tutaj po 45 roku, to jest ważna sprawa, która w moim odczuciu w tej chwili nie jest dobrze prezentowana. Myślę tutaj o czasach. Więc dzisiaj środki technologiczne, możliwości są o wiele, wiele lepsze. Tak więc tę historię i całą opowieść można pokazać w sposób znacznie lepszy.
Muzea się bardzo zmieniły przecież w ostatnich latach.
W tej chwili mamy taki muzealny boom. Myślę tutaj i o naszym kraju, ale również o Europie czy świecie.
No i stają się ultra nowoczesne. Ja powiem panu, że jakieś 10 czy 15 lat temu miałem okazję być w niemieckim Haus der Geschichte, czyli mówią w historii Niemiec. Zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie, bo wtedy nie było w Polsce tego rodzaju multimedialnych muzeów, do których można było przyjść i chłonąć w inny sposób tą historię. Teraz to spowszedniało, tak mamy w Polsce przecież przepiękne tego typu placówki, ale to pokazuje, że muzea muszą się dostosowywać.
Tak? Musimy się dostosowywać, aczkolwiek uważam, że bazą podstawową są zbiory instytucji muzealnych i tutaj, jeżeli chodzi o nasz potencjał w tym zakresie, jest on rzeczywiście bardzo, bardzo duży. Myślę tu głównie o naszej kolekcji sztuki współczesnej, którą gromadzimy od końca lat 50. ubiegłego stulecia. To jest zbiór liczący ponad 6 tysięcy obiektów, głównie z zakresu podstawowych dyscyplin artystycznych, takich jak malarstwo, grafika czy rzeźba. Na ten zbiór składają się między innymi zakupy ze słynnych, legendarnych już dzisiaj wystaw Złotego Grona, a więc imprezy, która odbywała się w okresie Dni Zielonej Góry Winobrania od roku 1963 do roku 1981, skupiając praktycznie całą czołówkę polskiej awangardy. Właściwie na palcach jednej ręki można wymienić tych artystów, którzy do Zielonej Góry nie zawitali. No i w związku z tym muzeum coś z tego miało, prawda? Więc ten zbiór złotogronowy jest całkiem pokaźny, bo to jest ponad 300 obiektów i na jego bazie chcemy stworzyć właśnie taką szeroką panoramę prezentującą polską sztukę współczesną. No i w naszym odczuciu, i nie tylko w naszym, będzie to największa prezentacja polskiej sztuki współczesnej tutaj w pasie Polski Zachodniej pomiędzy Wrocławiem a Szczecinem.
No czyli byłaby to na pewno nie lada gratka dla zwiedzających.
No myślę, że tak. No i przede wszystkim upublicznienie tych cennych rzeczy, które no, w tej chwili, muszę to ze smutkiem wyznać, spoczywają w zaciszu magazynów. Są bezpieczne, no ale, ale nie można ich oglądać.
Jest też wiele takich dzieł, które macie jakby w swoich zasobach, one krążą. Niekoniecznie są wystawione w Zielonej Górze, ale są wystawione w innych
no, warto tutaj pochwalić się właśnie
oczywiście,
o tych takich znaczących miejscach, w których prezentowane są nasze obiekty. No, mówiliśmy tutaj o tych wspaniałych muzeach i tutaj jednym z takich wzorcowych muzeów, które zostało niedawno otwarte, to Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, gdzie w ekspozycji stałej, głównej, znalazł się nasz obraz autorstwa Marka Oberlendera Napiętnowanie, mówiący o ksenofobii, o czasach Holokaustu. Praca bardzo ważna z punktu widzenia nie tylko twórczości tego artysty, ale w ogóle całego powojennego polskiego malarstwa.
A kiedy patrzymy na zbiory i chcielibyśmy to podać ludziom w innym wymiarze niż tylko artystyczny. Można określić wartość finansową wszystkich zbiorów, które znajdują się w muzeum? Czy to jest nie do określenia? Bo wie pan, często ludzie chłoną taką wiedzę, jakiś tam obraz został sprzedany za ileś milionów. Ten kosztuje tyle, ten kosztuje...
Na pewno. No nie chciałbym tutaj rzucać jakichś kwot i mówić o tych eksponatach, które są najcenniejsze.
Ale liczylibyśmy to na pewno w setkach tysięcy, tak?
No tak, no... Mamy obiekty, które są po prostu bezcenne z
oczywiście
punktu widzenia dziedzictwa kulturowego. Myślę tutaj przede wszystkim o naszej kolekcji rzeźby sakralnej, na którą składają się obiekty pochodzące z naszego terenu, które powstały no 500-600 lat temu, a więc no mówię tutaj określenie wartości rynkowej no jest niemożliwe praktycznie, bo tych rzeczy nie możemy kupić w domach aukcyjnych. Tym się już nie handluje.
Kiedy mówimy o ewentualnej rozbudowie muzeum, mam nadzieję, że ona dojdzie do skutku. Mówimy też o tym, że otworzy się teatr trochę od zaplecza, bo przecież macie no, piękne miejsce, które też nie jest takie udostępniane przeciętnemu zwiedzającemu.
Tak, no tutaj mówi pan o dziedzińcu.
Tak.
Będzie pewien problem, ponieważ rozbudowa troszeczkę nam tego dziedzińca zabierze. Ale myślę, że ten kawałek zieleni, która znajduje się przy tym zabytkowym platanie, który rośnie na zapleczu muzeum, stworzy sytuację, że jakieś plenerowe zdarzenia będziemy mogli tam realizować.
A to zawsze jest przyjemna rzecz, kiedy można wejść.
Tak, no mieliśmy już takie doświadczenia nawet w tym roku, ponieważ jak słuchacze Radia Indeks zapewne wiedzą, od blisko 3 lat realizujemy cykl jazzującego muzeum, na którym prezentujemy no, wybitnych polskich jazzmenów, głównie pianistów, a nie tylko. I właśnie w tym roku, w czerwcu, zorganizowaliśmy taki plenerowy
koncert,
w którym no, nasz czołowy zielonogórski perkusista, pan Budniak, był rzeczywiście takim frontmanem i liderem.
Winobranie to specyficzny okres dla wszystkich instytucji kultury w naszym mieście z całą pewnością, bo to jest ten czas, kiedy przez Zieloną Górę przewijają się przecież dziesiątki, jak nie setki, tysięcy można było powiedzieć, turystów. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski na winobranie, ale ci ludzie nie chłoną tylko jarmarku i atmosfery winobraniowej, tylko też jak już przyjeżdżają, to owszem, będą chcieli zwiedzić winnice i spróbować owoców pracy winiarzy, ale też mają ochotę niejednokrotnie wybrać się między innymi do Muzeum Ziemi Lubuskiej. No macie
no tak,
obłożenie duże.
Rzeczywiście tutaj zainteresowanie naszą instytucją w okresie Dni Zielonej Góry jest zwiększone i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających i turystów, otwierając nasze muzeum w poniedziałek i wtorek, gdzie zwyczajowo nasza instytucja jest zamknięta. No i przygotowujemy specjalną ofertę. Jak wiadomo, w Muzeum Ziemi Lubuskiej znajduje się jedyne w muzealnictwie polskim miejsce, gdzie prezentujemy szeroko rozumianą historię wina, Muzeum Wina, prawda? I zawsze w tym miejscu organizujemy już od kilku lat specjalne ekspozycje poświęcone zielonogórskiemu winiarstwu. To się odbywa właśnie w takim cyklu Winnice Zielonogórskie dawniej i dziś. W przeszłości prezentowaliśmy m.in. winnicę państwa Kreuzigów w Górzykowie.
Przepiękną winnicę.
Przepiękną winnicę. W ubiegłym roku prezentowała się winnica Miłosz, za którą stoi nie tylko winogrodnik Krzysztof Fedorowicz, ale również znakomity literat i poeta, który no, odtworzył tę specjalność tutaj naszą regionalną, jaką była produkcja win musujących, tak zwanych sektów. Tutaj szampany już się produkuje i odtwarza ponownie w Zielonej Górze. No a tym razem przyszła kolej na prezentację winnicy Saint Vincent. To jest akurat miejsce niedaleko Zielonej Góry, koło Nowego Miasteczka, w Borowie Wielkim, gdzie od 2009 roku mieszka pan Jean Milot, Francuz, no, który te swoje doświadczenia właśnie no, z regionu słynącego w końcu z produkcji znakomitych win przenosi tutaj na grunt lubuski. No i w tym roku prezentujemy właśnie tę winnicę. No a warto tutaj dodać, że zdaje się, że trunki właśnie tam wytwarzane w tym roku są wiodącym winem winobraniowym.
A po konkursie to też trzeba
warto przyjść tutaj 13 września o godzinie 17 do naszego muzeum, gdzie odbędzie się właśnie wernisaż związany z prezentacją winnicy Saint Vincent, ale przy okazji otwieramy drugą wystawę, która wiąże się jako żywo z historią Zielonej Góry. Jej autorem jest Igor Mieszkiewicz, młody, no bym powiedział, że już dojrzały zielonogórski plastyk, który praktycznie no, już od blisko 20 lat jest tutaj na lokalnej scenie artystycznej, znany przede wszystkim jako autor znakomitych komiksów, osadzonych w historii często, prawda? I tutaj będzie prezentacja jego najnowszej książki zatytułowanej Zielonogórskie podróże w czasie, gdzie właśnie całe sytuacje komiksowe będą osadzone w tych naszych lokalnych zielonogórskich
realiach. Czasami z przymrużeniem oka.
Z pewną nutą takiej fantasmagorii, no tak jak to u Igora wygląda.
A kiedy przyjeżdżają goście winobraniowi i na przykład obcują z tym wszystkim, co wiąże się z winem, bo na pewno ich to interesuje, tak. W Muzeum Ziemi Lubuskiej, są zdziwieni, jak na przestrzeni lat, już nie mówię o czasach zamierzchłych, kiedy były tu Niemcy, tak, i kiedy to winiarstwo się urodziło na tych ziemiach, ale jak na przestrzeni lat ewoluuje ta kwestia związana z uprawą winorośli, a następnie z produkcją wina, bo przecież, no nie oszukujmy się, jeszcze kilkanaście lat temu no, w Zielonej Górze na winobranie kupić wino lokalne,
tak,
no,
to piwo, byłby piwo.
I to też niekoniecznie lokalne. Dopóki browar był, to może
tak. No i była sytuacja, że właściwie nasza ekspozycja winiarska była takim jedynym akcentem tak, mówiących winiarski. O tych rodzimych, wspaniałych tradycjach tego miasta. A w tej chwili rzeczywiście no, to się zmienia diametralnie i przybysze, którzy tutaj gromadnie zmierzają do Zielonej Góry, mogą spróbować lokalnych trunków i są z nich zadowoleni.
Ja parę dni temu byłem świadkiem, jak przyjechała dość duża wycieczka na jedną z naszych winnic tutaj i ludzie już nie tylko zainteresowani byli wiedzą na temat produkcji wina, tak? Tam się pojawiają oczywiście różnego rodzaju smaczki, o których nawet ktoś, kto teoretycznie pije od czasu do czasu wino, nie musi wiedzieć, tak? Jakie występują w procesie produkcji i tak dalej, ale coraz więcej osób kupuje te sadzonki, wyjeżdża gdzieś do siebie, ja rozmawiałem z ludźmi spod Bydgoszczy, którzy mówią, teoretycznie warunki klimatyczne mamy bardzo zbliżone do tych i myślimy o tym właśnie, żeby zacząć sadzić te winogrona. Kto wie, co z tego wyniknie, bo niektórzy winiarze też mówią w ten sposób, że to kiedyś zasadzili coś, chcąc trochę odtworzyć tradycję, a trochę zobaczyć, jak to będzie, a potem rozrosło się to do potężnych rozmiarów.
No istotnie tak. No nie jestem tutaj fachowcem od enologii i winogrodnictwa, ale pod względem kulturowym śledzimy ten proces i staramy się rzeczywiście to wszystko dokumentować, no i przede wszystkim prezentować te rzeczywiście najciekawsze miejsca, gdzie uprawia się winną latorość i gdzie produkuje się wino.
A kiedy już minie ten okres winobraniowy, kiedy będziemy mieli za sobą ekspozycje specjalne, które są robione, muzeum szykuje się do czegoś, co planowaliście przez kilka miesięcy wcześniej do czegoś specjalnego, bo od czasu do czasu, no poza koncertami, o których na przykład mówiliśmy, pojawiają się takie rzeczy, którymi no zaskakujecie tych, którzy przyjeżdżają, no, i o to chodzi też, żeby zaskoczyć.
No, zależy nam bardzo, żeby oferta, którą kierujemy, no była przede wszystkim zróżnicowana, no, i interesująca. Ten nadchodzący czas jest dosyć szczególny, ponieważ no, w przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości. No i szereg naszych ekspozycji w przeciągu tego roku, już od listopada przez cały przyszły 1918 rok, będzie się odnosić właśnie do naszych tradycji, do godła, do prezentacji właśnie militariów, szabel polskich. A więc przygotowujemy tutaj bogatą ofertę, która no rzeczywiście pisze się w te obchody. No ale oprócz tego przygotowujemy inne ekspozycje z zakresu sztuki. Realizujemy cykl prezentacji artystycznych związanych z artystami Złotego Grona, z których no, część jeszcze cały czas jest aktywna. W październiku szykujemy wystawę pani profesor Teresy Myszkin, artystki z Gdańska, która pokaże swoją aktualną twórczość, nie tę, którą prezentowała no, przed kilkudziesięcioma laty w Zielonej Górze podczas Złotych Gron, ale właśnie te najnowsze rzeczy. No, myślę, że tych zdarzeń jest sporo. Nie jestem w stanie w tej chwili ich wszystkich z pamięci wymienić, ale póki co zapraszam na dziś, na godzinę 17, na wernisaż poświęcony 70-leciu doktora Włodzimierza Kwaśniewicza. To jest no, przede wszystkim honorowy obywatel naszego miasta. Okay. Muzealnik, który zaczynał swoją karierę muzealniczą właśnie w naszej instytucji przy Alei Niepodległości. Był to rok 1978 i myślę, że dla niektórych będzie to ciekawostką, że swoją pracę zaczynał w dziale winiarskim. Spędził tam krótko czas, niedługi czas. Później zajął się rzeczywiście tworzeniem Muzeum Wojskowego, którego efektem było rzeczywiście otwarcie Muzeum w Trzonowie w roku 1985, gdzie przez kilkadziesiąt lat właściwie Włodek Kwaśniewicz mógł realizować swoją pasję. Myślę tu o jego zainteresowaniach militarnych.
Pan Kwaśniewicz, który jak mało kto zna się na białej broni.
Białej broni. I to jest też ciekawy przykład osoby, która tę pasję właśnie od dziecka już miała, bo on już interesował się białą bronią, mając lat kilkanaście. Był między innymi członkiem słynnego szczepu Makusyny, gdzie w latach 60. rzeczywiście w siedlisku, gdzie była taka siedziba Makusynów, mógł realizować swoje pasje. Wtedy robił to białą broń z tektury, powiedzmy, i z papieru. No a później stworzył no, jedną z najwspanialszych kolekcji właśnie wojskowej w Polsce, prawda? Bo kolekcja samolotów myślę, że jest druga co do wielkości no i po pewnie Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
Trudno byłoby znaleźć osobę, która też nie wiedziałaby o tym, jakie zbiory są i jak funkcjonuje Muzeum w Drzonowie, które notabene też świetnie funkcjonuje. Na sam koniec, panie dyrektorze, jedno pytanie, bo kiedy rozmawiam na przykład z dyrektorem filharmonii, z dyrektorem teatru, często mówi, że mają tak zwanych stałych bywalców, ludzi, którzy wracają na spektakle, wracają na koncerty, są ludzie po prostu rozkochani w jakiejś dziedzinie sztuki. Pewnie u was jest podobnie, pewnie też wiele osób, które przychodzi do muzeum, no to na przestrzeni lat no, stajecie się znajomymi, tak?
Tak, istotnie, mamy takich swoich stałych przyjaciół, ale powiem, że zależy nam również na tym, aby przychodzili także nowi ludzie, prawda? Stąd nasze działania zmierzające ku temu, aby nasza oferta była jak najbardziej zróżnicowana i skierowana do różnych grup odbiorców, bo mamy ofertę skierowaną dla przedszkolaków, ale mamy również szereg propozycji dla słuchaczy chociażby Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z którym no, współpraca układa nam się znakomicie.
Macie Muzeum Tortur, do którego niekoniecznie przedszkolaki będą chciały wejść.
Nie, przykład, tutaj tak. To trzeba jasno powiedzieć, że są takie miejsca w naszych ekspozycjach, gdzie rzeczywiście tym maluszkom nie za bardzo można tam wchodzić.
Przyjdzie czas.
No ale to też jest nasza historia, bo przecież ta ekspozycja związana z torturami nie jest wymyślona. To wszystko jest osadzone w naszych dziejach, w naszej historii i w naszych zabytkach, bo ten ekstrakt mówiący o protokołach czarownic w Zielonej Górze, no od wielu, wielu lat znajduje się właśnie w zbiorach działu historycznego.
Zapraszamy wszystkich w trakcie winobrania, po winobraniu i zawsze, kiedy mają ochotę, do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dyrektor Leszek Kania, dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Za rozmowę.